Dzień dobry, przy mikrofonie Marta Niźnik. Moim dzisiejszym gościem jest studentka drugiego roku geografii i studiów regionalnych w Warszawie, autorka książki Jak odkryłam Amerykę po swojemu, a także, jak sama o sobie mówi, zapalony trekkingowiec. Ale może zanim poznamy, kto jest naszym dzisiejszym gościem, posłuchajmy jednej z piosenek, która towarzyszyła jej podczas podróży. Adventure of a Lifetime. Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. Mogą Państwo słuchać nas na 87,8 FM w Warszawie, 95,2 FM w Krakowie, 96,8 we Wrocławiu oraz na całym świecie na www.wnet.fm. Warto mówić i przybliżać historię ludzi takich jak siedzący obok mnie gość, czyli Joanna Tomczak, która będzie dzisiaj opowiadać o swojej książce Jak odkryłam Amerykę po swojemu. Cześć, Asiu.
Cześć.
Jak się dzisiaj czujesz, bo to jest twój pierwszy wywiad przed wydaniem swojej książki?
Fantastycznie się czuję. Tak jak wspomniałaś, to mój pierwszy wywiad, czyli debiut.
Powiedzmy w takim razie o książce. Przejdźmy do książki. Napisałaś ją podczas swojej podróży po Ameryce.
Zgadza się. Pisałam codziennie wieczorem coś w rodzaju dziennika. Natomiast nie planowałam wtedy jeszcze wydania jej w formie książki. Miało to być coś dla mnie, coś, co miałam sobie wspominać. Dopiero po powrocie droga mi bardzo pani Anastazja Dzwonnik-Załęska, która była moją nauczycielką polskiego w szkole, jak i wychowawczynią, namówiła mnie do tego, żeby podjąć się takiego przedsięwzięcia i zachęciła mnie do tego, żeby jednak pomyśleć coś w kierunku wydania książki.
A właśnie, czy możesz opowiedzieć pokrótce, jak będzie wyglądać ta książka i też kto brał udział w procesie, kto bierze udział w procesie jej tworzenia?
Tak jak wspomniałam, inicjatorem była pani Anastazja Dzwonnik-Załęska, która również wstępnie sprawdziła mi tą książkę. Później książka troszkę czasu leżała, ponieważ aż 3 lata. I dopiero teraz kolejna bliska mi osoba, która jednak nie chce być wymieniana z imienia i nazwiska, już szanuję to, że nie chce być nazywana po imieniu, zachęciła mnie, żeby zamknąć cały projekt. Bardzo ważną dla mnie również osobą była pani Weronika Tadej-Królikiewicz, która zajęła się projektem okładki. I uważam, że jest ta okładka bardzo ciekawa, bardzo cieszę się z niej.
A ile ta książka ma stron, bo mówisz, że pisałaś codziennie książkę jako dziennik, ile to trwało?
Generalnie w książce jest 80 dni, będzie to około 80 stron również.
Nie będziemy więc za bardzo wdawać się w szczegóły, aby nie streścić w dzisiejszej rozmowie całej twojej książki, ale może zacznijmy od początku. Co zadecydowało, że ruszyłaś w podróż? Wiem, bo wiem, że miałaś inne plany i opowiedz, jakie to były plany.
Wstępnie miałam przez 3 miesiące pracować w Nowym Jorku, jednak napotkałam sporo problemów, głównie z wynajęciem mieszkania na tak krótki okres czasu. I po 2 tygodniach, które spędziłam w Nowym Jorku, doszłam do wniosku, że chyba czas to rzucić i spróbować czegoś nowego. Postanowiłam wtedy, że skieruję się na zachód Stanów Zjednoczonych, gdzie zacznę swoją podróż rowerem, z plecakiem i z namiotem, zmierzając od północnej granicy z Kanadą na południe z Meksykiem.
Dobrze, no to jak wspominasz pierwszy dzień swojej podróży, czy już wtedy to był taki moment, że wiedziałaś, że już nie zawrócisz?
Wiedziałam, że nie zawrócę, jednak pojawiały się takie myśli, że było to bardzo nierozsądne posunięcie.
Tak, bo w książce napisałaś już na samym początku, że to jest twoja przygoda, jest to coś szalonego i idziesz w nieznane.
Dokładnie. Pierwsza samodzielna podróż. Wcześniej podróżowałam jedynie z rodzicami lub z bratem, więc już to było wyzwaniem, samodzielne odnalezienie się gdzieś za granicą. Za oceanem, czyli gdzieś w głowie ta świadomość, że jest to daleko i tak szybko pomocy od rodziców nie otrzymam. I tak jak wspomniałam, gdzieś w głowie siedziało to na początku, że jednak jest to zły pomysł, że jest to niebezpieczna decyzja. Jednak zawracanie się w tył jest czymś raczej nie w moim stylu.
No właśnie, bo decyzję podjęłaś o wyruszeniu właśnie na Zachód Ameryki, podjęłaś w Nowym Jorku, wtedy jak nie udało ci znaleźć się pracy oraz nikt nie chciał ci wynająć mieszkania, więc jakby ta decyzja była podjęta z dnia na dzień. Co się wiązało z tym, z dnia na dzień musiałaś przygotować sobie sprzęt. Opowiedz o tym.
Tak, w zasadzie wcześniej nie miałam doświadczenia w takim podróżowaniu ze śpiworem, z namiotem. Ten namiot to był pierwszy namiot, który w życiu w zasadzie sama rozkładałam. Kiedy weszłam do sklepu w Nowym Jorku, wybierałam rzeczy, może nie przypadkowo, ale wcześniej nie było nic zaplanowane i brałam to, co było pod ręką, to, co uważałam, że może mi się przydać, ale wcześniej nie przygotowywałam sobie niczego tak szczegółowo, zarówno sprzętu, jak i planu trasy, który praktycznie z dnia na dzień powstawał. Wyznaczyłam sobie tylko kierunek zachód, a każdy następny ruch planowałam może 3 dni w przód, nie dalej. Wszystko było bardziej spontaniczne.
Czyli jak brałaś wszystko, co jest w zasięgu ręki, co myślałaś, że ci się przyda, to co miałaś w swoim plecaku?
W zasadzie najistotniejszą rzeczą jest oczywiście śpiwór i namiot. Bez tego jakby nie mogło się to wszystko odbyć. Reszta rzeczy to jakieś podstawowe ubrania, oczywiście latarki, różnego rodzaju kremy przeciwsłoneczne, co jest bardzo ważne i o czym warto pamiętać, bo można się nabawić poważnych oparzeń. Przy długiej jeździe rowerem, którą odbywałam od rana do wieczora w bardzo dużym słońcu.
Jeszcze o czym wspominałaś w swojej książce bardzo często, czyli spray na niedźwiedzi, bo napotkałaś niedźwiedzia, to też możesz o tym spotkaniu opowiedzieć wszystkim słuchaczom Radia Wnet.
Zgadza się. Przed podróżą do Stanów nawet nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak spray na niedźwiedzie. Taki mały karnisterek. Dopiero kiedy dojechałam do Parku Narodowego Glacier, który jest położony na granicy Stanów Zjednoczonych z Kanadą, zobaczyłam, że ludzie chodzą z przyczepionymi takimi do paska, gdzieś do plecaka, małymi karnisterkami. Zaczęłam się zastanawiać, co to w ogóle jest. Kiedy się podpytałam właśnie paru osób, to powiedziały mi, że to jest niezbędne, bo jak zobaczysz niedźwiedzia, to cię uratuje przed wszystkim. Stwierdziłam, że rozsądnym będzie posunięciem w takim razie też sobie taki spray sprawić. Bardzo chciałam spotkać niedźwiedzia, jednak gdzieś w mojej głowie był ten strach, że jednak jest to duże i niebezpieczne zwierzę. Zastanawiałam się, co takie zwierzęta w zasadzie robią w tak upalne dni, skoro mają tyle futra. W zimę to jest bardzo fajne, no ale w lato, kiedy jest taki ukrop, to jak sobie z tym radzą? I pomyślałam sobie, a pewnie się kąpię w jakichś rzeczkach, w jakichś jeziorkach. A te przemyślenia były w mojej głowie właśnie, kiedy szłam na górę do jeziorka Snyder Lake w Parku Narodowym Glacier. Kiedy zaszłam na dnie, zobaczyłam niedźwiedzia kąpiącego się tam, więc okoliczności były bardzo niesamowite.
Tutaj też trafne sformułowanie zawarłaś w swojej książce, bo napisałaś, że Ameryka to jeden wielki zwierzyniec, więc jakbyś mogła jeszcze rozwinąć tą myśl.
Takie sformułowanie przyszło mi do głowy, kiedy jeździłam rowerem i bardzo często spotykałam martwe szopy na ulicy. Zastanawiało mnie, czemu ciężko mi było spotkać żywego szopa. Miałam jakiegoś pecha, że spotykałam tylko martwe zwierzęta. Również mnóstwo jakichś gryzoni, bizony w Parku Narodowym Yellowstone. Gdzieś na pustyni miałam również okazję spotkać grzechotnika, co było jednym z bardziej stresujących wydarzeń w trakcie tej podróży.
Jeszcze może wróćmy do twojej całej trasy. Jakie miejsca odwiedzałaś na swojej drodze i w jaki sposób je też dobierałaś?
Zależało mi najbardziej na parkach narodowych Stanów Zjednoczonych, bo w zasadzie przyroda interesuje mnie najbardziej w trakcie podróżowania. Zaczęłam od Parku Narodowego Glacier przy Kanadzie, tak jak wspomniałam, i później kierowałam się na południe. Następnie wybrałam Park Narodowy Yellowstone, zaraz pod nim Park Narodowy Grand Teton, w którym skądinąd miałam okazję zobaczyć zaćmienie słońca. Akurat tak mi się trafiło, o czym nawet nie wiedziałam. Dopiero jak dojechałam tam, to uświadomiły mi osoby dookoła, że hej, czy ty będziesz oglądać zaćmienie słońca? Nie wiedziałam nawet, że coś takiego będzie. Miała niespodzianka. Później Park Narodowy Yosemite. Po Parku Narodowym Yosemite miałam zamiar jechać do Parku Narodowego Sequoia, ale po tym jak spotkał mnie śnieg wysoko w górach i ujemne temperatury w nocy w Parku Narodowym Yosemite, postanowiłam sprawdzić, jakie będą temperatury w Parku Narodowym Sekwoja. Kiedy się okazało, że też ma być minus 6 stopni w nocy, to stwierdziłam, że może jednak pustynia Mojave, Park Narodowy Joshua Tree będzie lepszym pomysłem.
Ale warto tutaj podkreślić właśnie, że spałaś w namiocie i żaden śnieg, żaden deszcz nie był ci straszny.
Czy tak do końca nie był straszny, to bym nie powiedziała, bo nie nazwałabym przyjemnym doświadczeniem nocowanie w tak zimnych temperaturach, kiedy było minus 5 stopni w nocy, dookoła leżał śnieg. Ja miałam niestety namiot na plus 10 stopni. Byłam na tyle nieprzygotowana, że nie miałam ze sobą nawet kurtki. Pierwszy raz w życiu było mi tak naprawdę, naprawdę zimno.
To może teraz zaprosimy wszystkich słuchaczy Radia Wnet na krótką przerwę muzyczną. Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie i może od razu przejdźmy do źródła, czyli do źródła, jakim jest geografia, do źródła właśnie, jaki geografia zajmuje w Twoim życiu, jak to się stało, że w ogóle zaczęłaś studiować na kierunku geografii studiów regionalnych.
W zasadzie kiedy przygotowywałam się do matury i snułam swoje plany na przyszłość, nie brałam pod uwagę kierunku geografia. To właśnie podróż w Stanach zmieniła gdzieś trochę moje patrzenie na świat, na to, czego ja tak naprawdę chcę w swoim życiu. Zawsze mnie gdzieś ta geografia interesowała i po powrocie uznałam, że to jest kierunek, którym należy pójść. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru. Jest bardzo dużo możliwości i perspektyw, które te studia mi umożliwiają.
To może poruszmy teraz wątek Twoich rodziców, bo myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny wątek. Tutaj słuchacze Radia Wnet nie widzą, ale Asia zaczęła się do mnie już uśmiechać, więc jest bardzo dobrze. Twoi rodzice, tutaj chodzi o wątek Twojej podróży po Ameryce, Twoi rodzice myśleli, że jedziesz do pracy, że to będzie całkiem bezpieczny pobyt, bo znajdziesz pracę na 3 miesiące, znajdziesz zakwaterowanie. No i co oni na ten pomysł?
W zasadzie później o samym fakcie, że wyjeżdżam w podróż po Stanach już, to wiedzieli. Jednak ze względu na to, że nie chciałam ich stresować, nie chciałam, żeby się martwili o mnie, to powiedziałam im, że nie jadę rowerem, tylko będę jeździć komunikacją typu autobus, pociąg, samoloty. I nie wiedzieli, że śpię w namiocie, czyli na bieżąco informowałam ich, w jakich jestem hotelach, a nie na jakim polu namiotowym się znajduję. Zrobiłam to ze względu na to, że gdzieś już było to dla nich bardzo dużym stresem i nieprzespane noce były chociażby z tego powodu, że jestem daleko za oceanem. Same to było dla nich stresujące. Dodanie jeszcze takiego czynnika jak namiot i rower mogłoby być dla nich nie do zniesienia. Bałam się, że może jak się o tym dowiedzą, to za 24 godziny wylądują przy mnie helikopterem, wsadzą mnie do jakiejś skrzynki, wrzucą z powrotem do helikoptera i zawiozą prosto do Polski, do domu, gdzieś zamkną pod kluczem, każą siedzieć, nigdzie więcej nie wyjeżdżać. Także postanowiłam powiedzieć im o tym po powrocie.
Czyli teraz nie żałujesz tego, że nie powiedziałaś całej prawdy?
Nie żałuję, ponieważ wiem, jak bardzo mnie kochają, jak ile nerwów by to ich kosztowało i dzięki Bogu nic mi się nie stało poważniejszego i dowiedzieli się o wszystkim po prostu po powrocie. Troszkę byli zdenerwowani, ale poradzili sobie z tą wiadomością.
Ale w czasie podróży miałaś kontuzję i miałaś nawet bardzo poważne kontuzje. Chodziło o kontuzję kolana, kostek, tak?
Tak, miałam kontuzję nogi, przez to musiałam niestety sprzedać rower, którym jechałam i dalej podróżować albo autobusem, albo stopem. Bardzo byłam rozczarowana, bo gdzieś ten rower bardzo ważną, kluczową rolę zdążył odegrać i towarzyszył mi w bardzo wielu ważnych, fajnych, czasem ciężkich sytuacjach. Po sprzedaniu roweru byłam bardzo rozczarowana, ale jednak nie byłam w stanie już więcej, noga mi nie pozwalała na większy wysiłek ruchu kołowego, że się tak wyrażę.
A jeszcze wróćmy do rodziców, jak się z nimi kontaktowałaś? Bo miałaś telefon, pisałaś maile, tak? I co ile jakby się z nimi kontaktowałaś?
Starałam się codziennie dzwonić do rodziców, informować ich o tym, że wszystko ze mną w porządku, że żyję. kiedy było, nie było możliwości kontaktu telefonicznego, to starałam się znaleźć jakieś Wi-Fi i pisać maile. Jednak zdarzało się, że nie było żadnej możliwości połączenia z nimi i bywało na przykład, że przez tydzień nie mieliśmy ze sobą żadnego kontaktu. Wtedy bardzo się martwili i nie wiedzieli, co się ze mną dzieje. Natomiast z resztą znajomych gdzieś w Polsce postanowiłam przez te 4 miesiące się nie kontaktować. Ten czas jakby zostawić tylko dla siebie, na swoje własne przemyślenia, brak rozpraszania, brak jakiejś obecności na mediach społecznościowych. To było bardzo fajne. Bardzo fajne doświadczenie w moim życiu. Kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą na tak długi czas, to wiele rzeczy się gdzieś w głowie zmienia, kiedy pozbawia się jakichś impulsów z zewnątrz, z otoczenia i zostaje tak naprawdę sam na sam ze swoją głową.
No właśnie, oprócz rodziców, czy był ktoś taki, z kim się kontaktowałaś?
Tak, jeszcze raz w tygodniu dzwoniłam też do bardzo ważnej osoby dla mnie, która spełniła w moim życiu bardzo ważną rolę, między innymi również w kontekście geografii. Pani Lidia Górska, którą serdecznie pozdrawiam.
Pozdrawiam również, bo to też była moja nauczycielka geografii, więc tutaj serdeczne pozdrowienia od nas.
Tak jest. Komunikowałam się z nią raz w tygodniu, żeby informować się na bieżąco też, co się dzieje. I tak jak mówię, no to były praktycznie jedyne osoby, które wiedziały, gdzie jestem, co robię. Może nie w 100%, co robię i gdzie jestem, ale po części.
Wymieniasz tutaj każda osoba z... Napisałaś w książce, że każda osoba, z którą rozmawiam prędzej czy później, stwierdza, że jestem odważna. Nawet sobie nie wyobrażają, w jakim są błędzie. Czyli... Wynika stąd, że nie uważasz siebie za osobę odważną.
Ciężko powiedzieć w zasadzie, czy jestem osobą odważną, czy nie. Natomiast na pewno w kontekście tej jazdy po Stanach nie uważam, że było to posunięcie odważne, ponieważ nie bałam się tego. Może gdzieś nie zdawałam sobie też sprawy z zagrożenia, jakie to przynosi. I uważam, że jeżeli człowiek się czegoś nie boi, to nie wykazuje się żadną odwagą. Dopiero kiedy musi przezwyciężyć gdzieś swój strach, to tu pojawia się w mojej głowie gdzieś ten wątek odwagi. Ja na przykład uważam siebie za odważną, tak jak wspomniałam skądinąd w książce, kiedy wsiadam do samolotu, bo bardzo się boję latać samolotami i wtedy gdzieś muszę przezwyciężyć w swojej głowie tą panikę i wtedy... Uważam to za akt odwagi. Natomiast kiedy ja nie za bardzo przejmowałam się to tym, co się ze mną stanie i co się będzie działo, to raczej powiedziałabym, że była to może trochę głupota niż odwaga.
Bo musiałaś mieć w sumie trochę odwagi, bo tutaj trzeba wspomnieć o ludzi, których napotkałaś na swojej drodze, bo byli ludzie, którzy sprzyjali ci, którzy ci pomagali, ale byli też ludzie, którzy... kopali pod tobą dołki, bo tutaj mogę na przykład zdradzić sekret, że również cię okradli, więc jakbyś mogła tak z kilka historii opowiedzieć, jak ci ludzie właśnie się zachowywali, czy to też zależy jakby od innej kultury?
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że zdecydowana większość ludzi była mi bardzo przychylna, dbała o mnie, oferowała pomoc. Gdzieś te negatywne historie to były pojedyncze, sporadyczne. Tak jak wspomniałaś, raz ktoś mnie okradł, drugi raz, kiedy prosiłam o pomoc, to bardzo, bardzo byłam negatywnie traktowana i oschle. Natomiast wiele takich sytuacji, kiedy ludzie mi pomogli w bardzo krytycznych sytuacjach, kiedy byłam gdzieś na skraju wyczerpania psychicznego i fizycznego, zaoferowało mi na przykład nocleg wiele razy parę osób, czy to na swoim podwórku, w namiocie, czy później, kiedy zbliżał się deszcz, to robiło im się może głupio, może trochę wyrzuty sumienia i zapraszali mnie do siebie, do domu. Później, kiedy sprzedałam rower, wiele osób oferowało mi podwózkę, kiedy łapałam stopa. I to są naprawdę, naprawdę fajne historie. Gdzieś w górach, również wtedy, kiedy spadł śnieg, było mi bardzo zimno. Był bardzo miły pan, który postanowił pomóc mi w tych krytycznych warunkach. I zwiąże się z tym bardzo ciekawa historia, jedna z moich ulubionych, ale pozwolę sobie jej do końca nie zdradzać i zachęcić tym Państwa może do przeczytania książki.
A tutaj też w naszej rozmowie dużo mówisz o zaletach podróżowania samemu. Tak naprawdę nie słyszeliśmy chyba jeszcze żadnej wady, więc czy na przykład twoje kolejne podróże, czy nie żałujesz tej podróży, że byłaś jednak sama i czy następne podróże również... Również chcesz przebyć samotnie?
Jak najbardziej. Jestem bardzo zadowolona z tego, że ta podróż była moim osobistym doświadczeniem, przeżytym tylko i wyłącznie przeze mnie. To jest zupełnie coś innego niż podróżowanie w kilka osób w sytuacjach, kiedy stoi się przed jakimiś bardzo dużymi wyzwaniami w danym momencie. Obecność samemu i konieczność poradzenia sobie ze wszystkim, co się dzieje dookoła w pojedynkę, stawia nas w takiej pozycji, w której nigdy wcześniej się nie znajdowałam, co było dla mnie bardzo wyjątkowym doświadczeniem, gdzieś odnajdywałam jakieś swoje możliwości, słabości, których inaczej nie da się wywlec na wierzch, że tak powiem. Jedynie samotnie możemy odkryć gdzieś tą część siebie, która w nas siedzi. Również kiedy, tak jak wspomniałam, nie kontaktowałam się z nikim z Polski, z żadnymi znajomymi, bo chciałam te parę miesięcy właśnie dać swojej głowie na pobycie samemu, kiedy nie mamy żadnych impulsów też ze strony osoby, która mogłaby towarzyszyć nam, to przeżywamy w głowie zupełnie nową przygodę i gdzieś to jest nasze osobiste przeżycie, kiedy gdzieś stoimy, oddychamy i słyszymy tylko swój oddech. Od wielu miesięcy jesteśmy sami zdani na siebie. Nie da się tego opisać w słowach nawet. Nawet nie będę próbować, bo wiem, że nie da się tego opisać. To trzeba przeżyć i poczuć gdzieś samemu na sobie, jak to działa na nas. I w związku z tym następne moje podróże również planuję samotnie, co nie zadowala zbytnio moich rodziców, którzy się martwią o mnie. I myślę, że daliby sporo, żebym jednak nie jechała. I to jest fajne, jednak bardzo doceniam z ich strony, że pomimo, że się martwią i gdzieś tam występuje u nich ta troska o mnie, to rozumieją, że to są moje jakieś najgłębsze marzenia i ogromne potrzeby i tak naprawdę to mi sprawia szczęście w życiu i to jest mój cel i do tej kapelusz z głowy w ich kierunku, że potrafią to zrozumieć.
Pokonywałaś drogę autobusem, pociągiem, rowerem, pieszo, ale tutaj skupmy się właśnie na rowerze i na tym, ile przeszłaś pieszo. Więc powiedz mi, jakie to były odległości, jakie to były kilometry, bo na pewno słuchacze Radia Wnet są bardzo zaciekawieni, ile przejechałaś drogi rowerem, a ile przeszłaś pieszo.
Było to około 900 kilometrów rowerem i 600 kilometrów pieszo. Gdzieś to może wydawać się sporą liczbą, a z drugiej strony może być to liczba mała, ponieważ należy pamiętać, że są osoby, które jakby ćwiczą, przygotowują się, żyją tym takim podróżowaniem samotnym od wielu lat i wtedy te liczby wydają im się śmieszne wręcz w takim okresie czasu.
A to właśnie ile na dzień pokonywałaś trasy? Jak to rozkładałaś?
To zależy od tego, gdzie byłam, prawda? Jeżeli były jakieś mniej ciekawe odcinki, które chciałam szybko pominąć, to robiłam tyle mil, ile to było możliwe. Jakiś tam rekordowy dzień to było 90 parę kilometrów, zdaje się. Natomiast jeżeli byłam w Parku Narodowym i zależało mi, żeby zatrzymać się w każdym miejscu, możliwe jak najczęściej się zatrzymywać i nocować, żeby po prostu chodzić dookoła po górach w tych miejscach i dokładnie zwiedzić te ciekawe miejsca. Nigdzie mi się nie śpieszyło, miałam 4 miesiące i zależało mi, żeby wykorzystać ten czas. Wtedy mniej jechałam rowerem, gdzieś jakieś powiedzmy 10 kilometrów, zatrzymywałam się i więcej chodziłam wtedy po górach.
Słyszymy tutaj, że właśnie bardzo, bardzo dużo kilometrów może się wydawać dla słuchacza i powiedz mi, skąd ty miałaś na to siłę, bo do tego potrzebna jest ogromna kondycja. Jakbyś mogła tak od początku do końca jakby opowiedzieć już od małego, czy ty ćwiczyłaś, czy jak to wyglądało?
W zasadzie, odkąd pamiętam, to byłam bardzo aktywnym dzieckiem. Gdzieś sprawiało mi to bardzo dużo radości, ciągła aktywność fizyczna. nie wyobrażałam sobie nie biegać gdzieś z kolegami, z koleżankami, grać w piłkę. Przede wszystkim piłka nożna jest tutaj gdzieś moim wiodącym przez całe życie sportem. Wiele lat trenowałam piłkę nożną, skądinąd siedzącą tutaj obok mnie Martą. I to była bardzo, bardzo ważna dyscyplina w moim życiu. Gdzieś nauczyła mnie, jak walczyć ze sobą, kiedy jest się zmęczonym, kiedy przeskakiwać, jak przeskakiwać wszystkie przeciwności, kiedy czujemy, że już padamy, że już wypompowani jesteśmy, a jednak mimo wszystko trzeba dołożyć od siebie jeszcze tą jedną cegiełkę, jeszcze jeden ruch nogą, jeszcze jeden oddech głęboki. I to jakby mi pomogło. Jednak też chcę podkreślić, że to były 4 miesiące. I te 900 kilometrów rowerem i 600 kilometrów na piechotę nie jest tak naprawdę aż tak dużą liczbę, zwłaszcza, że spotykałam wiele osób, które robiły bardzo niesamowite rzeczy, takie przedsięwzięcia gdzieś wykraczające w ogóle poza przestrzeń mojego umysłu, bardzo duże odległości rowerem czy na piechotę. To były w przeciągu 5 miesięcy na przykład 5000 kilometrów.
A czy myślisz tak z biegiem czasu, jakbyś bardziej przygotowała się do tej podróży, czy byś była bardziej właśnie z siebie zadowolona? Czy myślałabyś, że dałaś siebie więcej?
W kontekście dalszych podróży na pewno chcę się bardziej przygotować i mieć gdzieś to lepiej rozplanowane. Natomiast jako moją pierwszą podróż, którą była po Stanach w tak młodym wieku, w zasadzie jakim jest 19 rok życia, myślę, że ten brak przygotowania postawił mnie w sytuacjach, które nie miałyby miejsca, gdybym się dobrze przygotowała. A te sytuacje gdzieś sprawiły, że bardziej dojrzałam w głowie, nabrałam innego spojrzenia na problemy, które mogą mnie później spotkać w życiu. Wiele osób, które miały wcześniej zaplanowaną podróż, z którymi rozmawiałam, potrafiły mi na przykład powiedzieć, że cała 5-miesięczna podróż odbyła się bez żadnych problemów, bez zakłóceń w planie, wszystko tak, jak miało się odbyć. I dla mnie to było czymś niewyobrażalnym, patrząc z perspektywy czasu, ile historii, które się wydarzyły, które były wtedy problematyczne i gdzieś wtedy przyprawiały o nawet często o płacz, z perspektywy czasu uważam, że za najbardziej cenne dla siebie.
A jak reagowali ludzie, kiedy właśnie napotykałaś ich na swojej drodze i mówiłaś: jestem Asia, mam 19 lat i jestem sama w Ameryce?
W zasadzie to najpierw zaczynało się zawsze od opowiadania historii, tego co robię, skąd jestem. Ludzie byli pod wrażeniem. Natomiast na końcu padało dopiero pytanie: ile ty masz w zasadzie lat? Kiedy odpowiadałam, że mam 19 lat, to dopiero wtedy ukazywało się tak wielkie zaskoczenie w ich oczach. I często były to osoby, które już miały swoje dzieci i czuły się wtedy za mnie jakoś odpowiedzialne, bo wyobrażały, stawiały się w pozycji moich rodziców i zaczynali się martwić o mnie, dawali mi swoje numery telefonu i kazali dzwonić, jeżeli coś będzie nie w porządku, jeżeli będę potrzebowała pomocy.
I tu też mam takie jakby ważne pytanie, bo napisałaś w książce: to, co sobie wymarzyłam, skrajne warunki przetrwania i sprawdzenie, czy sobie w nich poradzę. I czy sobie poradziłaś?
Myślę, że na tyle, na ile byłam w stanie sobie poradzić, to na tyle sobie poradziłam, biorąc pod uwagę właśnie mój brak przygotowania. Często podnosiłam się gdzieś z najgorszego stanu fizycznego i psychicznego i to mnie bardzo zadowala, bo właśnie tego oczekiwałam, że postawię się w takiej sytuacji i zastanawiałam się, czy wybrnę z niej. Szczerze wierzyłam, że sobie w takich ciężkich momentach poradzę i udowodniłam sobie to, że jestem w stanie gdzieś z tego dołka wybrnąć.
To może teraz zaprośmy słuchaczy Radia Wnet na krótką przerwę muzyczną. Zdradźmy jeszcze jedno zdanie z twojej książki. To zdanie dotyczy podróży, bo jak sama napisałaś, z mojej definicji podróży wynika, że powinna ona nas czegoś uczyć, o nas samej, w jakiś sposób na nowo nas kształtować, a możliwe jest to tylko przy udziale przeciwności losu.
Zgadza się, tak właśnie uważam. I co jest fenomenem, to, że jadąc do Stanów, takie miałam wyobrażenie, i to wyobrażenie się spełniło, co w zasadzie moim zdaniem i z mojego dotychczasowego, może niedużego doświadczenia życiowego, często nasze wyobrażenia się nie spełniają i nie pokrywają z rzeczywistością, kiedy osiągniemy coś, kiedy spełniamy jakieś swoje pragnienia, to okazuje się często, że są gdzieś może jakimś rozczarowaniem, trochę nie do końca tak, jakbyśmy się spodziewali, że to będzie wyglądać. Natomiast moja podróż po Stanach była dokładnie takim doświadczeniem, jakiego oczekiwałam, jakiego chciałam, o jakim marzyłam. I bardzo, bardzo się cieszę, że było to dokładnie tak jak chciałam, żeby to wyglądało.
Jak już jesteśmy przy temacie podróży, to jeszcze powiedzmy o jednym wątku na koniec naszej rozmowy. Zdradź, czy może planujesz swoją kolejną podróż, jakie to będzie miejsce, jakie miejsce chcesz właśnie w następnej kolejności odwiedzić?
Najbliższa będzie Ścieżka Królów w Szwecji. Już 29 lipca tam wylatuję. Jest to takie drobniejsze przedsięwzięcie przed następnym, bo tylko 450 km piesza ścieżka przez północną Szwecję. Natomiast takim gdzieś moim następnym, największym marzeniem jest Pacific Crest Trail, czyli ścieżka prowadząca od granicy Meksyku do granicy z Kanadą, również w Stanach Zjednoczonych. Jest to zachodnia część. I zamierzam już wyruszyć w kwietniu, jeżeli sytuacja na świecie, czyli mamy tu na myśli oczywiście koronawirusa, na to pozwoli, bo obecnie wjazd do Stanów jest niestety uniemożliwiony. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i jednak gdzieś będę mogła już w kwietniu rozpocząć spełnianie swojego marzenia, które siedzi w mojej głowie od 3 lat, odkąd wróciłam ze Stanów. I planuję je, codziennie o nim myślę i liczę na to, że wkrótce uda mi się je zrealizować.
A ile dajesz sobie czasu na to, aby przejść obie te trasy?
Ścieżka Królów w Szwecji gdzieś tak, myślę, poniżej miesiąca powinno mi się udać. Natomiast Pacific Crest Trail w Stanach to jest 4,5 tysiąca kilometrów już i 5 miesięcy.
To już na koniec naszej rozmowy chciałabym, żebyś powiedziała wszystkim słuchaczom Radia Wnet, którzy mogą słuchać nas na 87,8 FM w Warszawie, 95,2 w Krakowie, Wrocławiu 96,8 FM oraz na całym świecie www.wnet.fm, kiedy będzie można kupić twoją książkę i ją przeczytać?
W zasadzie mam nadzieję, że uda nam się już wydrukować ją do końca lipca, natomiast nie chcę nic obiecywać, zobaczymy, dopiero proces trwa i liczę na to, że jak najszybciej uda nam się zamknąć wszystko.
Ja już miałam tą przyjemność i powiem państwu, powiem wszystkim słuchaczom, że naprawdę warto, tak więc jakbyś miała zachęcić słuchaczy Radia Wnet, co byś im powiedziała w kilku zdaniach?
Myślę, że książka jest w pewnym sensie wyjątkowa, dlatego że nie jest takim typowym opisem podróży po raz tysięczny po Stanach w sensie czysto przygodowym, tylko gdzieś tam są również takie moje przemyślenia jako młodej osoby, która pierwszy raz doświadcza takich rzeczy i gdzieś jakieś moje przemyślenia w kontekście całego tego przedsięwzięcia, w kontekście tego, co się dzieje w Stanach, jak Stany wyglądają. I opis moich przeżyć jest taki trochę prostszy może sposób, bardziej codzienny. To jest fajne, że ja nie miałam właśnie wcześniej doświadczenia z takimi większymi podróżami. Gdzieś osoba, która na przykład myśli o podróżach i się zastanawia, czy to jest na pewno dla niej, czy jeżeli wcześniej nie próbowała takich dużych przedsięwzięć, to czy jest sobie w stanie poradzić, to myślę, że z tej książki wynika trochę, że każdy z nas, jeżeli, jak ja to określam, umie rozstawić namiot i jeździć rowerem, musi uważać, bo następnego dnia może obudzić się w środku lasu w Stanach, w górach, w śniegu, robiąc coś bardzo fajnego, bardzo wyjątkowego i myślę, że warto jest gdzieś sięgać po te wyzwania i podejmować się tak, jak ja to zrobiłam. I przezwyciężać jednak ten swój hamulec, który nas trzyma, który każe być jednak trochę rozsądniejszym, nie robić takich głupot. W moim przypadku ta głupota okazała się bardzo fajną przygodą i czymś być może jedną z wartościowszych rzeczy, które się wydarzyły w moim życiu i które ukształtowały mnie bardzo jako osobę i które będę pamiętać, mam nadzieję, do końca życia.
Dziękuję ci bardzo, Asiu, w takim razie. Był to dobry czas, myślę, że jak i dla nas, tak i dla naszych słuchaczy. Mam nadzieję, Asiu, że już niebawem spotkamy się tutaj w Radiu Wnet, gdzie porozmawiamy i podsumujemy twoją kolejną podróż.
Też mam taką nadzieję, to się okaże w przyszłości.
Moim gościem była Joanna Tomczak, autorka książki Jak odkryłam Amerykę po swojemu. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również.